Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Wojny na górze nie ma. Prezydent ma konstytucyjne uprawnienia do tego, co zrobił. Teraz czekamy na prezydencki projekt, powiedział wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Zapowiedział też, że nie będzie dodatkowego posiedzenia Sejmu. Posłowie są na urlopach i nie ma powodu, żeby ten sezon urlopowy im psuć, zaznaczył wicemarszałek Ryszard Terlecki. Parlamentarzysta skomentował we wtorek w Sejmie decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw dotyczących sądownictwa. Zaznaczył, że spotkało się to w Prawie i Sprawiedliwości ze zdziwieniem i zaskoczeniem.
Trochę niepokoi nas fakt, że pan prezydent nie odciął się od nacisków ulicy. Nie chcemy, aby ulica miała wpływ na przebieg procesu legislacyjnego w Polsce. Nie mamy nic przeciwko demonstracjom. One oczywiście są uprawnione i świadczą o tym, że demokracja w Polsce świetnie funkcjonuje. Natomiast w czasie tych demonstracji dochodziło też do incydentów, które nie powinny mieć miejsca i szkoda, że one zdarzyły się i szkoda, że pan prezydent się do nich nie odniósł.
Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości odniósł się też do kwestii podpisania przez prezydenta nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych. Mogę powiedzieć, że dobre i to, mówił. Nowela prawa o ustroju sądów powszechnych zmienia między innymi zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów. W tej chwili najważniejsze jest, by weto prezydenta nie doprowadziło do dekompozycji szeroko rozumianego obozu, który chce reform, powiedział dr Aleksander Kozicki, politolog.
To jest kwestia najważniejsza z ważnych. Mam nadzieję, iż nowe propozycje, które wyjdą z kancelarii prezydenta RP, nie będą zwalniać tempa reform i zostaną zaakceptowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Kwestia zachowania spójności obozu patriotycznego jest kluczowa. Gdy nastąpi trwałe pęknięcie, wszelkie reformy będą pod znakiem zapytania. Będzie to tak naprawdę zwycięstwo opozycji i klęska obozu rządzącego.
Tymczasem w środę Komisja Europejska ma przedstawić stanowisko w sprawie reformy sądownictwa w Polsce. Sienna 29 to kolejny adres w Warszawie, którego proces reprywatyzacyjny badała Komisja Weryfikacyjna we wtorek. W 2012 roku prawa do tego terenu trafiły w ręce tzw. handlarza roszczeń, Macieja M. Na pytania komisji odpowiadał m.in. pełnomocnik stołecznego ratusza.
Zdaniem prokuratury prawa i roszczenia do nieruchomości przejęto za rażąco zaniżoną cenę. Wcześniej wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz przygotował przyjęty błyskawicznie przez Radę Miasta plan zagospodarowania przestrzennego. Pozwalał on, aby na działkach Chmielna 70 i Sienna 29 wznieść budynki o wysokości ponad 200 metrów. Co ciekawe, Maciej M. planował zbudować tam 60-piętrowy budynek. Jako pierwszy przed komisją zeznawał były stołeczny radny Bartosz Dominiak. Jego zdaniem prace nad planem zagospodarowania przestrzennego przebiegały w zbyt szybkim tempie, nie pozwalającym na właściwe procedowanie. Następnie przed komisją stanął były wiceprezydent Warszawy. Jacek Wojciechowicz stwierdził, że przyjmowany w pośpiechu plan nie miał ułatwić wydania korzystnej dla Macieja M. decyzji reprywatyzacyjnej. Świadek zeznał, że sprawa reprywatyzacji nie należała do jego zadań, dlatego nie ma dokładnej wiedzy na ten temat.
Nie rozpatrywaliśmy danej sprawy pod kątem, czy ona się kwalifikuje do reprywatyzacji, czy osoby występujące to są osoby te właściwe, czy może to są niewłaściwe, a może ten kurator, który ma 130 lat, to jeszcze żyje, a może jednak już nie. My rozmawialiśmy bardziej o skutkach reprywatyzacji.
Tymczasem już po raz czwarty przed komisją nie stawiła się prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. To duża niefrasobliwość ze strony szefowej ratusza, mówi poseł Jan Mosiński, członek komisji weryfikacyjnej.
Wielka niefrasobliwość pani prezydent, no ale cóż, nie chcemy zaogniać kursu wobec pani prezydent, bo nie ona jest tutaj jakby istotą rzeczy. Wbrew temu, co głosi sama, tak, że komisja wzięła panią prezydent na celownik. Nie, tak nie jest. Natomiast konsekwentnie komisja będzie wyciągać, że tak powiem, możliwości prawne wynikające z ustawy wprost.
Rada społeczna funkcjonująca przy komisji decyzję oddawczą ratusza w sprawie działki przy ulicy Siennej oceniła negatywnie. Możliwe, że ostateczną decyzję komisji w tej sprawie poznamy jeszcze w tym tygodniu. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Składania zeznań odmówił we wtorek Michał Esz, rzeczoznawca majątkowy zaangażowany w sprawę Siennej 29. Natomiast prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz po raz czwarty została ukarana karą 3000 zł za niestawienie się przed komisją weryfikacyjną. Jej pełnomocnicy wyjaśniali nieobecność obowiązkami służbowymi. W czerwcu stopa bezrobocia w Polsce osiągnęła rekordowo niski poziom 7,1%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ponadto dane wskazują, że o około 50 tysięcy zmniejszyła się także liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Nie ma wątpliwości, że dane gospodarcze w kolejnych miesiącach będą się poprawiać, a stopa bezrobocia spadnie poniżej 7%, powiedział dr Mariano Szołucha. Według ekonomisty z Akademii Finansów i Biznesu Wistula wpływ na zmniejszające się bezrobocie ma m.in. dobra faza cyklu koniunkturalnego, rozsądna polityka gospodarcza rządu, a także pora roku.
Dane GUS-u będą ulegały, nie mam co do tego wątpliwości, dalszej poprawie. Już wkrótce powinniśmy zobaczyć pierwszy raz od początku naszej transformacji ustrojowej w odczycie bezrobocia na początku cyfrę 6. Co szczególnie cieszy, bezrobocie spada w tych województwach, które charakteryzują się od już kilku dekad wyższą stopą bezrobocia. To bardzo istotne, bo średnia dla całego kraju jest owszem ważna, ale jeszcze ważniejsze jest, by żaden z regionów nie pozostał w ogonie tego naszego osiągnięcia, jakim jest spadające bezrobocie, większa dynamika PKB i reszta poprawiających się wskaźników.
Jeszcze rok temu stopa bezrobocia w naszym kraju wyniosła 8,7%. Przed 2 lata oraz w latach wcześniejszych bezrobocie w Polsce przekraczało 10%. Amerykańska Polonia protestuje przeciwko oświadczeniu Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych w sprawie sytuacji w Polsce. Rzecznik prasowa Departamentu oświadczyła w ubiegłym tygodniu, że resort jest zaniepokojony działaniami legislacyjnymi polskiego rządu, które wydają się ograniczać władzę sądowniczą i potencjalnie mogą osłabić system prawny. W odpowiedzi na to kilkudziesięciu liderów i aktywistów polonijnych wystosowało list protestacyjny do sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Rexa Tillersona.
Wyjaśniamy, że obecny rząd został wybrany w wolnych wyborach i ma większość w parlamencie i po prostu stara się przeprowadzić zmiany w Polsce, szczególnie te zmiany, które wymagają dalszej dekomunizacji. System sprawiedliwości w Polsce nie został zreformowany, nie przeprowadzono dekomunizacji i dlatego rząd stara się to zrobić. Stwierdzamy również, że ten system, który jest proponowany przez rząd polski, jest podobny do prawa w Niemczech, w Szwajcarii, w Holandii i w Norwegii. Stwierdzamy również, że sobie nie życzymy takich akcji podejmowanych przez Departament Stanu w przyszłości.
Mówił Jacek Marczyński, dyrektor stanowy Kongresu Polonii Amerykańskiej. Niemiecka stacja telewizyjna CDF nie chce przeprosić za użycie kłamliwego sformułowania polskie obozy zagłady. Telewizja wniosła apelację od klauzuli wykonalności, którą na początku lutego wydał Sąd Krajowy w Moguncji. Zakładała ona, że CDF zamieści na swojej głównej stronie internetowej przeprosiny. W piśmie odwoławczym stacja kwestionuje prowadzoną przez polski rząd politykę historyczną i stara się podważyć niezawisłość polskich sądów w związku z przeprowadzanymi przez rząd zmianami w sądownictwie. Mecenas Lech Obara, pełnomocnik Karola Tendery, byłego więźnia Auschwitz, który pozwał CDF, podkreślił, że niemieccy prawnicy wskazali, że wyroki były wydane pod naciskiem rządzącej w Polsce partii.
Dla nas jest to, po pierwsze, wskazuje na brak szacunku dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Po drugie, wskazuje na absolutny brak wiedzy o sytuacji aktualnej w Polsce. A po trzecie, gdybyśmy mogli powiedzieć przewrotnie, potwierdza, że sądy, bo pamiętajmy, były to sądy, które dzisiaj trwa bitwa o nie, o które wszyscy się zgadzają, że wymagają głębokiej reformy. A tutaj w 2016 roku już miały zapaść wyroki, które są wyrokami wydanymi z naruszeniem zasady niezawisłości.
Karol Tendera to były więzień KL Auschwitz, który pozwał CDF za nazwanie obozów zagłady polskimi. Pod koniec grudnia ubiegłego roku sąd apelacyjny w Krakowie nakazał niemieckiej stacji jego przeprosiny. Miały być opublikowane na pierwszej stronie nadawcy i pozostawać widoczne przez 30 dni. Stacja wykonała wyrok, ale w taki sposób, by treść przeprosin nie została szeroko udostępniona. W związku z tym strona polska podjęła działania, aby wymusić na CDF ich publikację w odpowiedniej formie. Komisja Europejska boi się, że amerykańskie sankcje wobec Rosji uderzą w budowę gazociągu Nord Stream 2. Bruksela sporządziła listę europejsko-rosyjskich projektów energetycznych, które mogą zostać dotknięte restrykcjami. Nord Stream 2 zgodnie z planem ma być gotowy do końca 2019 roku. Dotychczas nie ma sygnałów, że Gazprom wstrzymuje budowę. nowa dwunitkowa magistrala gazowa miałaby wieść przez Morze Bałtyckie z Rosji do Niemiec. Przeciwko Nord Stream 2 protestują Polska, kraje bałtyckie i Ukraina. Profesor Piotr Mickiewicz z Akademii Marynarki Wojennej podkreśla, że Amerykanie bardzo umiejętnie dobrali zakres sankcji. Jak dodał, dotykają one najważniejszych sfer rosyjskiej gospodarki.
Przyznać trzeba, że Amerykanie doskonale dobrali zakres sankcji. To znaczy dotknęła ona najważniejszych sfer rosyjskiej gospodarki. Uderzyła w podstawę gospodarki rosyjskiej, czyli eksport surowców, transport oraz wyroby hutnicze, które Rosjanie muszą importować właśnie dla rozbudowy systemu przesyłu nośników energii. Czyli one będą dosyć dotkliwe dla Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza dla firm eksportujących nośniki energii. Więc dobór sankcji jest bardzo dobry z punktu widzenia osiągnięcia celu.
Amerykańskie sankcje są następstwem ingerencji Moskwy w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych oraz jej zaangażowanie w konflikt na Ukrainie. O porozumieniu w sprawie zaostrzenia restrykcji wobec Rosji przywódcy demokratów i republikanów poinformowali w niedzielę. Ponadto kongresmeni uzgodnili plan obostrzeń wobec Iranu i Korei Północnej. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że poprze sankcje wobec Rosji. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.